To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska.
Radio Prada wybija rytm. Drodzy słuchacze, patrząc za okno i ciesząc się pięknym słoneczkiem, nie sposób nie zacząć zastanawiać się, jak i gdzie zaplanować wakacyjny urlop. Rodzina, znajomi czy wszechobecny internet zasypują nas setkami propozycji spędzenia tego zasłużonego dla nas czasu i w tym informacyjnym szumie i chaosie próbujemy wybrać tę właściwą opcję. I o jednej z takich możliwości porozmawiamy właśnie dziś w naszym programie. Nazywam się Damian Sawicki i w programie Życie na Pradze porozmawiam dziś o Portugalii. Stanie się tak za sprawą pięknie wydanej przez wydawnictwo poznańskie książki Portugalia w objęciach oceanu, napisanej przez moją dzisiejszą gościnię Annę Bittner. Dzień dobry Aniu, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w Radio Praga.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Zanim przejdziemy do rozmowy, pozwól przytoczę parę zdań na Twój temat z okładki książki, którą mam w tej chwili w ręku. Anna Bittner od 2007 roku związana z Portugalią. W 2014 zamieszkała na stałe w Algarve. Chyba tak to powinienem czytać, nie wiem czy gdzieś zaakcentować, zaraz mnie pewnie poprawisz. Filolożka germańska, miłośniczka języków i literatury, poliglotka, ciągle czyta, prowadzi blog poświęcony książkom oraz konto na Instagramie. Poznaje świat z geocoachingiem, kocha podróże, chłonie piękno natury, a w wolnych chwilach układa puzzle i zajmuje się genealogią. Czy ja, Aniu, powinienem jeszcze coś dodać, by dopełnić Twoje dossier naszym słuchaczom?
Wydaje mi się, że to już jest dosyć pełne. To są takie najbardziej podstawowe informacje o mnie, które chyba najlepiej przybliżają moją osobę.
Okej, to może coś jeszcze w międzyczasie ciekawego wyjdzie. Portugalia, drodzy słuchacze, do tej pory mnie osobiście kojarzyła się z dwóch powodów. Po pierwsze, jeszcze dawno, dawno temu w szkole podstawowej w klasie geograficznej wisiała mapa Europy. I zawsze, kiedy na nią patrzyłem, dziwiłem się, że do Lizbony, która jest stolicą Portugalii, jest tak samo daleko jak na przykład za Ural. No i żyłem w przekonaniu, że ta Portugalia to taka trochę prowincja Hiszpanii, rzecz jasna. A drugimi moimi niezatartymi spotkaniami z Portugalią były filmy. I to dwa. Słynny angielski serial, który się nazywał Hotel Zacisze, w którym pracował słynny Manuel. Serdecznie polecam Wam ten serial. No i drugi film to nieustannie rzecz jasna puszczany przy okazji świąt. Film pod tytułem To właśnie miłość. Jest tam taki piękny fragment, w którym bohater grany przez Colina Firtha jedzie oświadczyć się poznanej przez siebie dziewczynie i robi to chcąc nie chcąc przy asyście mniej więcej połowy Lizbony. Pamiętasz, Aniu, te filmy?
Muszę przyznać, że nie znam ani jednego i o żadnym nawet nie słyszałam, więc muszę to koniecznie nadrobić.
To ja Ci serdecznie polecam oba te filmy. Przede wszystkim Hotel Zacisze, bo to jest serial nakręcony przez Anglików z angielskim humorem, grany przez jednego z członków trupy Monty Pythona i tam między innymi występuje Manuel jako imigrant z Portugalii zaciągnięty do pracy w tym hotelu. Mnóstwo ciekawych lapsusów między prowadzącym hotel a Manuelem. Naprawdę fantastyczna sprawa, szczególnie dla, myślę, poliglotki, jaką jesteś, bo próby rozmów między właścicielem hotelu, panem Folti, po portugalsku z angielskim akcentem są niebywałe. Jesteś w tej chwili Polką, też, jak rozumiem, Niemką, no i stałaś się Portugalką. No to skąd pomysł, by wyprowadzić się na koniec Europy?
Ten pomysł narodził się zupełnie z przypadku podczas jednej z naszych podróży, ponieważ oboje z mężem kochamy podróże i dużo wyjeżdżamy. Gdy urodziło nam się pierwsze dziecko, skoncentrowaliśmy się bardziej na Europie i jedna z podróży około 2007-2008 roku zaprowadziła nas właśnie na ten koniec Europy, ponieważ mój mąż już znał i ten kraj i chciał sobie porównać wrażenia z wcześniejszych lat. Byliśmy zimą, nie było turystów, podróżowaliśmy sobie wzdłuż wybrzeża Algarve południowego, później zachodniego i zakochaliśmy się w jednym z zakątków właśnie na zachodzie, do którego zaczęliśmy wracać i w pewnym momencie zostaliśmy tam właścicielem domu i zaczęliśmy myśleć o tej emigracji. Mój mąż bardziej, ja już byłam raz emigrantką w Niemczech, mój mąż jest Niemcem, dla niego byłaby to pierwsza emigracja, więc on podchodził do tego tematu bardziej entuzjastycznie. Ja miałam więcej oporów, bo już były dzieci, więcej problemów, które by mogły wyniknąć z takiej przeprowadzki do kraju, który znaliśmy jednak tylko turystycznie, stosunkowo mało. Bo gdy emigrowałam do Niemiec, byłam już prawie po studiach, znałam bardzo dobrze język, znałam kulturę, miałam męża jako przewodnika po zawiłościach tego kraju, a tu w Portugalii jednak byliśmy nowicjuszami, ale z biegiem czasu zdecydowałam się także podjąć to ryzyko i wyprowadziliśmy się najpierw na próbę i przyznam, że nigdy tej decyzji nie pożałowaliśmy i bardzo szybko, przypuszczam, że po około 2 miesiącach byliśmy już pewni, że zostajemy.
No dobra, ale czemu Portugalia? Bo
czemu Portugalia?
No, Islandia jest na końcu Europy na przykład też. Tak pomyślałem, czemu uciekliście z centrum Europy na kraniec tej Europy, do Portugalii? Ten klimat, ten, nie wiem, to ciepło.
Ja myślę, że to był faktycznie przypadek, że akurat ta podróż zawiodła nas wtedy do Portugalii, nie wiem, na przykład do Grecji, czy Hiszpanii, czy jakiegokolwiek innego kraju, ale takimi czynnikami była zdecydowanie pogoda, ponieważ my mamy w zimie zielono i to było naprawdę dla nas szokujące, jak zielono może być w styczniu. Innym takim czynnikiem był spokój, przepiękna natura, mentalność Portugalczyków i Portugalek. I faktycznie taka duża zmiana, bo mieszkaliśmy wcześniej w Berlinie i ten taki duży przeskok z ogromnego miasta, które przebodźcowuje, które ciągle angażuje wszystkie nasze umysły do miejsca, gdzie jedynymi kulisami naszego życia jest praktycznie przyroda.
Okej. Twoja książka, przeczytałem ją dość uważnie i jeszcze dziś wracałem do pewnych fragmentów. To nie jest taki typowy przewodnik po tym kraju, po Portugalii. Dużo miejsca zajmują tam twoje, ja to nazwałem, spostrzeżenia, pewne refleksje wobec Portugalczyków. Dla nas, dla Polaków, nadal jest to no, absolutnie egzotyczna nacja. Tu, choć jak zauważam, bo jestem dość mocno związany z piłką nożną, sporo Portugalczyków gra w polskich drużynach. A ty piszesz, że przy okazji jeszcze piszesz, że to nie są łatwi ludzie przy pierwszym kontakcie, tyle że na szczęście zyskują, gdy relacja nabiera kolorytu. To jak to jest?
Tak, Portugalczycy kojarzą nam się na pierwszy taki rzut oka, na pierwszy, gdy zaczynamy się zastanawiać nad mentalnością tych ludzi, bardziej z Hiszpanami, czy na przykład z Włochami, spodziewamy się, że będzie tak podobnie, głośno, że będą gestykulować, że bardzo łatwo wejdzie się w interakcję, że rozmowy się będą toczyć praktycznie od razu na ulicy, gdy wysiądziemy z samolotu, a w Portugalii jest zupełnie inaczej. Portugalczycy i Portugalki są spokojni, przyglądają się światu i innym ludziom bardziej z rezerwą, szczególnie w Algarve, bo na północy już są bardziej otwarci. Faktycznie ta różnica jest bardzo zauważalna. No są takie tematy właśnie wspomniane przez ciebie, piłka nożna, które odpalają ich od razu, ale ogólnie ten taki vibe na ulicy i przy pierwszych spotkaniach jest bardzo na rezerwę. Trzeba ich tak troszkę połaskotać, dobrze na przykład znać język, bo wtedy szybciej się otworzą, ale bardzo trudno jest dojść do takiego bardzo zażyłego momentu, że na przykład zaproszą nas do swojego domu. To jest taki próg, który bardzo, bardzo trudno przeskoczyć. Raczej spotkają się w kawiarni czy na plaży i faktycznie te rozmowy są dużo bardziej spokojne, zamyślone, takie z przerwami, ze spojrzeniem na ocean. Tak jak to mówię, Portugalczyk kilka razy spojrzy na ocean, zastanowi się, zanim zacznie prowadzić naprawdę taką intensywną konwersację.
Taki kraj poetów, przyszło mi to do głowy, ale o tym spokoju też chcę jeszcze chwilę porozmawiać, bo właśnie ta kalma, ten spokój, to powolutku, to będzie dobrze, to taka mini litania portugalskiego podejścia do życia, jak piszesz w książce, właściwie w każdych okolicznościach i właściwie w każdym też momencie, czy to w urzędzie, czy to w sklepie, czy nawet u lekarza i z tego, co opisałaś, można przynajmniej na początku pobytu, no będąc tym przyjezdnym, na przykład z naszej szerokości geograficznej, no wpaść w zwyczajną irytację.
Tak, ja obserwuję wielu turystów, którzy faktycznie w te irytacje wpadają, choćby w sklepie, gdy przed nimi do kasy czekają tylko dwie osoby, a to oczekiwanie może zająć nawet pół godziny. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, że Portugalczycy podchodzą do nas z rezerwą, to miałam tu bardziej na myśli takie bliższe kontakty. Jeżeli chodzi o takie kontakty pobieżne, na przykład w sklepie czy w urzędzie, no to faktycznie ta konwersacja toczy się od razu, ale tylko na takim poziomie, nie wiem, o pogodzie, czy o dniu, o jakichś takich drobnostkach i chętnie się wtedy te kilka zdań wymienia i wykonuje te obowiązki ze spokojem. Nie ma czegoś takiego, że musimy to zrobić szybko, bo tam jest długa kolejka. Nie, my musimy poświęcić każdej osobie wymaganą ilość czasu, żeby ta osoba nie poczuła się jakaś pospieszana. I bardzo często właśnie widzę turystów, którzy w tej kolejce się faktycznie irytują i nie rozumieją, ale też obserwuję, że na trzeci, czwarty dzień urlopu automatycznie zwalniają i dostosowują swój rytm do rytmu Portugalii.
A powiedz, czy na przykład, bo tak teraz to mi przyszło do głowy, czy właśnie sposób przebywania, tak, z Portugalczykami, to znaczy, czy ten wpływ, to spojrzenie na ocean, myślę tu o tej geografii, o tym ściśle konkretnym miejscu, też wpływa na tych turystów. Czy oni po prostu przyjeżdżają, żeby Portugalię, mówimy to kolokwialnie, zaliczyć, czy też wczuwają się w klimat, który ten kraj dla nich, w nich wnosi w tej specyfice, w tym klimacie nagle pozostają? Czy zaliczają i odkreślają sobie w tych swoich, nie wiem, pamiętnikach podróżniczych, czy raczej mówią, kurczę, ja tu jeszcze wrócę, bo tu naprawdę odpocząłem?
Moim zdaniem wracają. Ja pracuję w branży turystycznej i mam kontakt właśnie codzienny z osobami, które przyjeżdżają na przykład do moich domów letniskowych i mam osoby, które wracają już trzeci, czwarty i piąty raz. Mam osoby, które marzą o tym, żeby dokonać tego samego kroku, którego dokonaliśmy, czyli przeprowadzić się do Portugalii. I faktycznie widzę duże przyciąganie oceanu i przynajmniej takie marzenie w oku, że chciałoby się tu mieszkać. Ja myślę, że to położenie geograficzne Portugalii wywołuje jakieś magnetyczne przyciąganie. Coś robi nam w głowach, że myślimy, takie mieszkanie na tym końcu, na tym uboczu Europy ma w sobie coś nieuchwytnego, ciekawego coś. I naprawdę sporo osób, jeżeli nie wraca, to przynajmniej odnajduje w tej Portugalii coś wyjątkowego i nie spotkałam się jeszcze nigdy, żeby ktoś mi nie powiedział, że jest zachwycony pięknem tego zakątka, w którym ja mieszkam.
Jasne. Chciałbym cię zapytać teraz o stosunek Portugalczyków do świata, bo oni tam sobie tak trochę na końcu tego globu żyją i można mieć, żyjąc sobie tam w tymże miejscu, można mieć w głębokim poważaniu, co tam, nie wiem, Putiny i Trumpowie tego świata wymyślą, bo przecież do nas to i tak nie dotrze. Ale ja się tak zastanawiam, czy Portugalczycy mają świadomość geopolitycznych zmian na świecie, no między innymi zagrożeń płynących ze zmian klimatycznych, które ze względu na podniesienie się między innymi poziomu oceanu wpłynie także na nich. No i oczywiście oni też borykają się z problemem imigracyjnym. Czy oni to wszystko dostrzegają, czy nadal obowiązuje ta ichniejsza kalma?
Moim zdaniem dostrzegają bardzo mocno i nawet bym zaryzykowała stwierdzenie, że bardziej niż Polki i Polacy, a ugruntowuję to moje stwierdzenie na tym, że w Portugalii bardzo chętnie ogląda się wiadomości. Duże wydanie jest w porze obiadowej i w restauracjach wiszą telewizory. I portugalskie wiadomości to nie jest 20-30 minut, tak jak ja to obserwuję w Polsce, szybki przelot Polski i najważniejszych krajów świata. Te wiadomości są bardzo dokładne. Omawiane są przeróżne kraje świata, z Afryki, z Ameryki Południowej. Też to ma związek oczywiście z byłymi koloniami, że tymi krajami Portugalczycy bardziej się interesują. I prowadzone są od razu w tych wiadomościach dogłębne analizy, zapraszani są eksperci, są mapki. Dotąd prawie w każdych wiadomościach jest analizowana na mapie sytuacja na przykład w Ukrainie. I nawet jeżeli Portugalczyk słucha te wiadomości jednym uchem, to naprawdę dużo więcej jest w stanie jednak zapamiętać, bo jest to powtarzane ciągle i ciągle w każdym wydaniu. Jeżeli chodzi o te zmiany klimatyczne, o których wspomniałeś, no to wiemy, że one są najpierw dostrzegalne w krajach, które leżą w bardziej ekstremalnych szerokościach geograficznych, ekstremalnych pod względem pogody, i my w Portugalii już je dostrzegamy, ponieważ ja w książce piszę o pogodzie i to, co opisałam w książce, w tym roku stało się, że tak powiem kolokwialnie, makulaturą, ponieważ mieliśmy najbardziej deszczowe lato, zimę od nie wiadomo ilu lat. Tam według statystyk zdarzyła się podobna zima tam 40 czy ileś lat temu, ale Portugalczycy, tak przeciętnie, przeciętny Portugalczyk sobie nie przypomina. Spadła taka ilość deszczu i mieliśmy od stycznia do lutego 9 niży sztormowych po sobie, co nigdy się nie zdarza, i to jest oczywiście wynik tych zmian klimatycznych, podobnie jak pożary latem, które nawiedzają Portugalię co roku, więc ta świadomość jest duża, uczy się też o niej w szkołach i rozmawia się faktycznie bardzo sporo też w telewizji.
Jasne. Portugalia to jednak kraj turystyczny, tak mi się wydaje i tak go kojarzę. Rokrocznie przyjeżdża tam kilkakrotnie więcej turystów niż jest tam stałych mieszkańców. W Hiszpanii czy we Włoszech, w wielu miejscach tych krajów zaczyna się traktować turystów jak natrętów. Po prostu autochtoni narzekają na brud, na bałagan, no i oczywiście na ceny, które rosną. A jak to jest w Portugalii?
W Portugalii jest podobnie. Borykamy się właśnie z tym zjawiskiem overturyzmu, że mamy tych turystów wielokrotnie więcej niż mieszkańców co roku. I jest to realny problem, ponieważ turystyka jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w Portugalii, więc nie można jej ukrócić całkowicie, ale z drugiej strony faktycznie autochtoni, czy nawet my mieszkańcy, którzy przeprowadziliśmy się cudzoziemcy, którzy przeprowadziliśmy się do Portugalii, realnie cierpimy z tego powodu, bo infrastruktura nie jest przystosowana do takiej liczby osób, bo wszystko trwa dłużej, bo wiele osób wpada na pomysł przeprowadzenia się do Portugalii tylko na chwilę, co realnie psuje rynek na przykład nieruchomości, faktycznie ma wpływ na ceny, może nie aż tak w sklepach, ale na przykład w restauracjach czy ceny usług, i jest to temat dotąd nierozwiązany. Ja też nie mam pomysłu, jak go dobrze rozwiązać, i przypuszczam, że politycy borykają się z tym samym, z tą samą zagadką, jak wybrnąć, jak znaleźć złoty środek w tej sytuacji, gdy potrzebujemy tych turystów, ale jednak musimy też chronić własnych obywateli.
Jasne, zajmujesz się turystyką i podejrzewam, że też bywa, że doradzasz jako przewodnik, o może tak, więc teraz ja cię poproszę o kilka takich wskazówek przewodnickich, jeśli mogę, no bo Portugalia, jak poobserwowałem, piękne fotografie twojej, jak rozumiem, spod twojej ręki wyszły, te fotografie, które są w książce.
Nie wszystkie. Część jest moich, a część jest spod fotografu moich przyjaciółek fotografek. Jedna z nich także jest autorką zdjęcia z okładki, mieszka także w Algarve, a druga mieszka w Hiszpanii, ale odwiedziła mnie i wykonała wiele pięknych fotografii i zgodziła się użyczyć je dla książki, za co jestem jej bardzo wdzięczna, bo też się z tą zgadzam, że faktycznie są piękne.
No ja polecam też, drodzy słuchacze, zakup, przeczytanie i obejrzenie tej książki ze względu na fotografie, bo one nie są tuzinkowe, to nie są zdjęcia zachodzącego słońca, może powiem tak, permanentnie wsadzane w co drugą kartę. To są miejsca, które prawdopodobnie czasem nawet nie dostrzeżemy, śpiesząc się i wykorzystując na maksa czas dany nam, na przykład podczas wycieczki, nie wiem, po Lizbonie czy Porto. Taka przyszła mi refleksja, kiedy te zdjęcia oglądałem, ale wracam do mojego pytania. Portugalia to kraj wielu krajobrazów, między innymi z tych zdjęć wynikało. No to ocean, to góry, to niziny, to plaże, wspaniałe historyczne metropolie, rzecz jasna też. To proszę cię, podpowiedz mnie i innym słuchaczom, jak wykorzystać tydzień urlopu, by choć no liznąć, mówiąc wprost, nieco z tych uroków.
Jeżeli to jest tydzień, to ja najpierw bym się zastanowiła, czy chcę bardziej postawić na miasta, czy chcę postawić na naturę. Jeżeli na miasta, to ja bym ten tydzień wykorzystała na przykład na Lizbonę i okoliczne miejscowości jak Cascais, Estoril, Sintra i nie rozdrabniałabym się na więcej, bo uważam, że wtedy zobaczy się wszystko i nic. Jeżeli zdecydujemy się na portu, to w okolicach portu też jest dużo ciekawych miejsc i można zostać w tej okolicy. A jeżeli zdecydujemy się na Algarve, to zdecydowanie trzeba wypożyczyć samochód, ponieważ komunikacja miejska istnieje, ale traci się bardzo dużo czasu na te przejazdy. I ja oczywiście polecam mój region, czyli najbardziej wysunięty na południowy zachód, koniec Portugalii. Praktycznie każdy turysta przyjeżdża na przylądek Świętego Wincentego, właśnie ten najbardziej wysunięty, ale ja polecam, żeby nie tylko zaliczać ten przylądek, tylko zatrzymać się bardziej w tej okolicy. Wzdłuż wybrzeża zachodniego prowadzi przepiękna trasa Rota Vicentina. Można iść dosłownie wzdłuż klifu, widoki są obłędne. Ja je widziałam setki razy i za każdym razem jak tam idę, robię kolejne zdjęcie, bo nie mogę po prostu powstrzymać zachwytu. Zatrzymać się w tych małych miasteczkach, które może w przewodniku są wymienione tylko jednym zdaniem, a one właśnie pokażą to prawdziwe życie. Na przykład Vila do Bispo. Wszyscy jadą na Sagres, pomijam Vila do Bispo. To miasteczko nie jest nad oceanem, ale tam widać, jak żyją faktycznie Portugalczycy i Portugalki. Wszyscy jadą do Lagos, które naprawdę jest piękne, ale 5 kilometrów na północ od Lagos leży malutka wioska Barra do São João. I tam można zobaczyć, jak my żyjemy, jak przebiega to życie, jak panowie sobie siedzą w słoneczku albo w cieniu, w zależności od pory roku i rozmawiają, jak panie rozwieszają pranie. Można wykonać urokliwe fotografie białych domków. Co jeszcze? W zależności od zainteresowań, ja dużo piszę w moim rozdziale turystycznym o przyszłości Portugalii, o zabytkach z neolitu, z epoki żelaza, z epoki, gdy Rzymianie rezydowali w Portugalii. Właśnie w wspomnianym miejscu Vila do Bispo jest przepiękne muzeum, gdzie zebrane są faktycznie bardzo stare artefakty. To są kawałki menhirów, to są mozaiki rzymskie. Zresztą te menhiry można nawet zobaczyć, które stojące w naturze. Mamy u nas największe skupisko takich menhirów w Europie. Więc ja polecam właśnie takie kwestie, które może w tym przewodniku nie są wymieniane na pierwszym miejscu, a może w ogóle, ale te wymieniane miejscowości właśnie jak Sagres, Lagos czy Carvoeiro też zdecydowanie są warte wizyty, bo są przepiękne, tylko tam będą wszyscy, a w tych innych może będzie po prostu mniej osób i można znaleźć taki spokojny raj.
Jasne. Czy o tych takich perełkach, niekoniecznie z pierwszych stron najważniejszych przewodników świata, można gdzieś przeczytać? Na przykład, nie wiem, napisałaś, że prowadzisz blog. Czy na twoim blogu dzielisz się refleksjami właśnie? Bo trudno tak w pierwszym rzucie zapamiętać, szczególnie, że portugalski wydaje się być trudnym językiem i te miejscowości, które wymieniłaś, nie pozostały we mnie w żaden sposób.
Ja piszę w mojej książce o tej mojej gminie właśnie, w ostatnim rozdziale. Mój blog jest poświęcony literaturze, ale mam też konto na Instagramie, w którym pokazuję widoki, które po prostu widzę na co dzień, gdy jadę do pracy i zatrzymam się na chwilę i spojrzę. I to są właśnie te takie miejsca bardziej ukryte albo niekoniecznie właśnie znane wśród osób, które korzystają tylko z przewodników albo z insta miejscówek. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może spojrzeć właśnie u mnie na Instagram i zobaczyć te widoki, te takie miejsca moje codzienne.
Jasne. Pomalutku zbliżamy się już do końca naszej rozmowy. Ja sobie zdaję sprawę, że tylko pobieżnie przybliżyliśmy treść twojej książki naszym słuchaczom. Ja osobiście polecam państwu, drodzy słuchacze, znaleźć jeszcze tam fragmenty dotyczące kuchni portugalskiej, lokomocji, a szczególnie spodobał mi się ten fragment dotyczący stosunku do własnych pociech Portugalczyków. Naprawdę fajnie, naprawdę dobrze się to czytało. No i tam ostatnie pytanie mi przychodzi do głowy. Czy planujesz jakąś kontynuację opowieści o Portugalii? Może tym razem, nie wiem, jakąś beletrystykę osadzoną na pięknej, nie wiem, historii tego kraju?
Jeszcze się nad
Romans,
tym nie
o.
zastanawiałam, bo książka dopiero co wyszła, ale nie wykluczam, bo kocham pisać i jeżeli tylko wydawnictwo będzie ze mną zgodne, to być może
Dobrze, to ja
nie
trzymam
wykluczam.
kciuki, bo wyczuwam potencjał, jeśli mogę tak powiedzieć. Gościnią Radia Praga, drodzy słuchacze, była Ania Bittner, autorka książki Portugalia w objęciach oceanu. Bardzo pięknie, jak już wspomniałem, wydanej przez wydawnictwo poznańskie z wieloma pięknymi zdjęciami. Dobrze, naprawdę dobrze się to i wygodnie też czyta i można do wielu wątków wracać niejednokrotnie, niekoniecznie wcale planując jakoś pilnie wyprawy do tego ciekawego kraju. Ja bardzo, bardzo cię proszę na koniec o pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga, ale nie będzie to łatwe, znaczy pewnie dla ciebie tak, bo poproszę, żebyś pozdrowiła ich po portugalsku.
Dobrze. Cumprimentos a todos e muito obrigado por ouvir a minha história e espero que gostem do meu livro. Muito obrigada.
Bardzo, bardzo dziękuję Ci w imieniu swoim i naszych słuchaczy. Życzę Ci pięknego dnia i samych radosnych chwil w Portugalii i w ogóle.
Dziękuję bardzo.
Radio Praga.